Sport w Słupsku i nie tylko.
W naszym studiu gość prezes Energa Czarnych Słupsk, Michał Jankowski. Dzień dobry, panie prezesie.
Witam, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
17. porażka Energa Czarnych Słupsk w tym sezonie Orlen Basket Ligi. Tym razem słupszanie ulegli zespołowi Orlen Zastal Zielona Góra. Wyrównany mecz do połowy mniej więcej, nawet z lekkim prowadzeniem zespołu gości. Natomiast w trzeciej kwarcie wyraźne problemy. Ta część spotkania przegrana 18-33. Potem jeszcze zryw w czwartej kwarcie i nawet tylko różnica 6 punktów w pewnym momencie, ale za chwilę już było tych punktów 8, 10, 12, 14, a nawet 16. Skończyło się trochę mniej. Natomiast jeżeli chodzi o efekt końcowy, no to mamy porażkę. Dlaczego ten zespół gra tak nierówno?
Dobre pytanie. Pamiętamy mecze, że potrafiliśmy wygrywać z Legią na przykład, czy praktycznie już pod wodzą nowego trenera wyjazdowy mecz z Kingiem
Mogę
III.
Postawić taką tezę, że to był najlepszy mecz w wykonaniu Czarnych w tym sezonie?
Myślę, że to nie będzie przekłamane. To tak, oczywiście to jest opinia
tylko moja.
Obiektywna, ale moja może też akurat w tym momencie. Natomiast dlaczego tak nierówno? No to jest podłoże, myślę, głęboko siedzące w głowach zawodników, w ich dyspozycji fizycznej. Myślę, że mogę dzisiaj zaryzykować stwierdzenie, że gdyby nie zmiana trenera, naprawdę mówilibyśmy o realnym zagrożeniu spadkiem, które się oddaliło bardzo daleko. Jednak Ivica Skelin nadał trochę tchnienia nowego i trochę na tej fali nowości udało nam się złapać bardzo ważne zwycięstwa i trochę przez chwilę przynajmniej zmienić oblicze gry. Natomiast teraz można powiedzieć, że trochę wróciło stare, tak to powiedzmy. Ja oczywiście nie chcę tu nikogo usprawiedliwiać, natomiast wiem też, jakie są problemy zdrowotne. One się nie kończą w tym sezonie, to jest jakaś czarna seria. Wrócił Szymon Tomczak, a z kolei po kolei się jakoś tam drobne rzeczy dzieją z pozostałymi zawodnikami, czy też choroby, które się pojawiają i trudno się gra, co widzieliśmy w meczu z Anwilem Wrocławek, kiedy główny rozgrywający jest, że tak powiem, cieniem własnego siebie. Mówię o Jordanie Duffim, który również w dniu wczorajszym mecz wyjazdowy zaliczył, można powiedzieć, trochę nietypowo, ponieważ nie był z zespołem, leżał z gorączką, ciężko chorował. Nie wiem, jakie tam, że tak powiem, była diagnoza do końca.
Czy on przyjechał do...
On przyjechał w dniu meczu.
Czyli wczoraj,
prywatnie,
tak?
Tak. I, że tak powiem, prosto z samochodu został przeniesiony do zespołu. Praktycznie rzecz mówiąc, no widzieliśmy, że nie wyszedł z pierwszej piątce.
No w ogóle taka informacja była od komentatorów, od Adama Romańskiego i Tomasza Jankowskiego, że w ogóle on nie wystąpi w tym meczu.
No to była już decyzja trenera, czy pozwoli mu zagrać, czy nie. On chciał być z zespołem, natomiast nie był w stanie, nazwijmy to, po imieniu wsiąść do autokaru. Taka była jego odczucie.
Ale Jordan Duffy od dłuższego czasu ma takie mecze, w których genialne, absolutnie super zagrania, przechwyty, podania, rzuty przeplata za kilka sekund zagraniami, które na poziomie juniorskim, że tak powiem, nie wypada ich w ogóle proponować na grze.
Bezapelacyjnie to jest zawodnik z olbrzymim potencjałem, ofensywnym, ale też widzący
labilny,
grę.
Kompletnie
tak,
labilny.
Natomiast on musi być w 100% zdrowy, żeby móc funkcjonować, to jest pierwsza rzecz, a to się niestety od początku sezonu zdarzyło raptem kilka razy, że jemu nic nie dolega i że tak powiem, jest w pełni gotowy do gry.
A to jest kwestia kontuzji, czy jakichś chorób, które on, że tak powiem, łapie, mówiąc kolokwialnie?
To jest kwestia jakiejś
łapie,
czarnej serii, czy jakieś pierwsze...
Przepraszam, że to powiem, ale czy on jest zbyt kruchego zdrowia, żeby zawodowo uprawiać koszykówkę?
Może nie zbyt kruchego zdrowia, żeby uprawiać koszykówkę zawodowo, bo jednak przez lata mu się to udawało, no ale myślę, że to jest sezon z tak zwaną czarną serią dla niego. Zaczęło się od pierwszego treningu i urazu pachwiny, która wiemy, że ciągnie się bardzo długo. I potem różne inne rzeczy, że tak powiem, wychodziły. I tuż przed meczem z Anwilem to była kolejna, odezwała się w nim kontuzja, tak to nazwijmy, sprzed wielu, wielu lat, czyli gdzieś stan zapalny w stopie pojawił się wokół śruby, którą ma ciągle w nodze, co uniemożliwiało mu normalne bieganie, skakanie i funkcjonowanie. Robiliśmy naprawdę co w naszej mocy za pomocą specjalistów, lekarzy i fizjoterapeutów, aby go przywrócić do możliwego stanu, powiedzmy sobie kolokwialnie, używalności, ale nie był sobą. I ja myślę, że dalej nie jest sobą, bo to jest choroba to jedno, a tamto gdzieś do końca jeszcze. Te stany zapalne się są na tyle wredne, że to powraca przy przeciążeniach, a wiadomo, że treningi codzienne, no to są duże przeciążenia stawów, wszystkiego i to wszystko ciągle pracuje. No i jest jak jest.
Pytanie złożone z dwóch części, jeżeli pan prezes pozwoli. Czy prezes jest już spokojny o to, że Czarni się utrzymają w Orlen Basket Lidze i czy ten zespół jest w stanie wygrać 10 spotkań w tym sezonie? Bo ma 8 zwycięstw w tej chwili.
Czy jestem spokojny? Może nie do końca, bo wiemy, że sport jest nieprzewidywalny i teoretycznie Krosno powinno wygrać wszystkie mecze do końca sezonu, które im zostały, aby przeskoczyć nas w tabeli. Natomiast, czy to się stanie, to nie wiem. Natomiast oczywiście, że liczę na to, abyśmy zakończyli przynajmniej jednym zwycięstwem, na pewno dwoma, może trzema.
Przepraszam, że przerwę, bo wczoraj na konferencji prasowej trener Arkadiusz Miłoszewski, trener Orlenu Zastalu, na koniec tej konferencji komplementował Czarnych, mówiąc, że to jest naprawdę zespół z potencjałem, że jeszcze ukąsi, że być może już nie ma matematycznych nawet szans na play-in, ale to jest zespół, który potrafi zagrać i ma fajnych kibiców, w związku z tym na parkiecie w Gryfii te losy meczu są do końca nigdy nie rozstrzygnięte, ale tak jak patrzę na to wszystko, to po prostu nie wygląda to jakoś specjalnie optymistycznie. Ten Reskalin ma, zdaje się, teraz bilans 3-5.
Być może tak. Natomiast
zostało 5 kolejek, tak? Jeżeli dobrze liczę.
Nam zostało 5 kolejek, tak.
Tak. I to jest koniec
sezonu. Natomiast tuż przed, w zeszłym tygodniu, po meczu z Anwilem Włocławek, spotkałem się z trenerem Skalinem i powiedziałem mu jedną bardzo ważną rzecz. Poprosiłem go o rozmowę z zespołem, która akurat była zbieżna z jego wnioskami, okej, ale chciałem, żeby to mocno zaakcentował, że jeżeli zawodnicy poczuli, że jesteśmy już utrzymani, po pierwsze, po drugie, czysto teoretycznie nie mamy najmniejszych szans już na play-in, no to nie są wakacje, bo gramy dalej dla kibiców, gramy dalej dla sponsorów, no i gramy też dla siebie, bo jeżeli ktoś ma, uważa się za zawodowego sportowca, to powinien mieć jakąś ambicję walki bez względu na to, o co dany mecz jest, czy to jest mecz towarzyski, czy to jest mecz ligowy, który jakoby finalnie nie daje nam nic teoretycznie, to powiedziałem, że jeżeli jest odczucie wakacyjne, to proszę, żeby przekazał zespołowi, że ja też będę traktował ich wakacyjnie. No więc taka rozmowa była.
A co to znaczy wakacyjnie?
To znaczy, że może też po prostu, no jeżeli się bawimy, no to się bawimy, to nie jest zawodowy sport, a jak to nie jest zawodowy sport, no to za to nie musimy płacić. Takie były moje wnioski. Czy to przyniosło jakikolwiek efekt? Ja myślę, że wczorajszy mecz, w zestawieniu do tego, co było z Anwilem, on na pewno był, myślę, że bardziej było widać zaangażowanie niż w meczu z Anwilem.
Czarni przegrali ten mecz w trzeciej kwarcie.
Tak, po wyjściu z czatni.
Do końca drugiej kwarty to naprawdę był mecz, który był do wygrania, tym bardziej, że wydaje mi się, że Czarni narzucili swój styl gry i w czwartej kwarcie też te akcje pick and rollowe Szkele Parzeński czy Szkele Tomczak dawały fajne rezultaty, natomiast zabrakło po prostu obrony.
Znaczy brak skupienia po wyjściu z czatni tradycyjny, że tak powiem.
No to jest problem, który toczy ten zespół od dawna.
Natomiast no, nie było widać, żeby tam ktoś sabotował tą grę celowo, tylko po prostu...
Ja takiego wniosku nie stawiam, ani takiej tezy nawet nie stawiam.
Nie, ale ja sobie to dopowiadam, bo ja...
Chodzi o to, że po prostu w pewnym momencie zabrakło trochę twardej gry. I rozumiem, że zespół się zdeklarował, że będzie walczył do końca.
Były takie deklaracje, absolutnie, że podchodzą profesjonalnie i...
Ja muszę powiedzieć, że wczoraj z dużą przyjemnością oglądałem Aigasa Szkalę. Naprawdę pokazał kilka takich podań, za jakimi ja jako kibic tęskniłem. Trochę jest pytań od kibiców. Grzegorz Boś pyta, może czas pomyśleć o psychologu i dyrektorze sportowym w klubie, bo to widać, że tego brakuje, zdaniem kibiców, najmniej części.
No tak, kibice mają prawo pytać różne rzeczy i mieć swoje teorie, jak najbardziej. Jeśli chodzi o psychologa sportowego, to oczywiście w tym roku... Taka praca została zaproponowana zespołowi. Dołożyłem wielu starań. Było kilka spotkań grupowych, jak i indywidualnych. Cóż mogę powiedzieć więcej? Nie mogę zmusić zawodników do...
Część nie chce z nich pracować z psychologiem?
Mówiąc krótko, były odmowy. Nie chciano. Twierdzili, że sobie wszystkim poradzą.
Część zawodników pracuje, a część nie pracuje? Czy wszyscy nie pracują z psychologiem? Może to nie jest...
Finalnie zrezygnowaliśmy z tego, ponieważ osoby, na których najbardziej mi zależało, z punktu widzenia tego, że można było wnioskować, że mają jakieś problemy, że tak powiem, egzystencjonalne, tak to nazwijmy, odmówiły tej współpracy i proszę mi wierzyć, to nie można kogoś zmusić do takiego czegoś, bo jeżeli człowiek twierdzi...
To jest sprawa bardzo indywidualna, osobista.
Twierdzi, że sobie poradzi ze swoimi słabościami i nie potrzebuje pomocy z zewnątrz, cóż ja mogę więcej zrobić? Natomiast no, psycholog, podejście było, jest to znany sportowy psycholog, który pomagał wielu sportowcom.
Andrzej Staszczuk, wydaje się, tak?
No nie chciałem tu ujawniać nazwiska, ale oczywiście...
No, był na ławce, siedział, każdy mógł zobaczyć. No.
Tak, był na ławce, był na treningach, tak jak mówię, były rozmowy indywidualne. No finał jest jaki jest. Pamiętajmy też oczywiście, że psycholog sportowy to nie są ludzie jak w każdej profesji. To są ludzie, którzy biorą też pieniądze na swoje wynagrodzenie, więc jakby to jest kolejna cegiełka, którą trzeba dokładać, ale ja to wziąłem też oczywiście pod uwagę. Ale tak jak mówię, na końcu nie wyszło z punktów niezależnych, z przyczyn niezależnych ode mnie.
A dlaczego takiemu zespołowi jak Ostrów Wielkopolski wychodzi lepiej niż Czarnym? Bo trudno nawet porównywać organizację tych klubów, bo w ostatniej chwili Stal Ostrów przystąpiła do tych rozgrywek, łatając budżet. Spojrzałem wczoraj w dokumenty. Nawet nie dostali dotacji z miasta, bo miasto im odmówiło ze względu na to, że nie jest to do końca transparentne, jak tam to będzie wszystko rozliczane, zdaniem władz Ostrowa Wielkopolskiego. Natomiast lepiej sobie radzą sportowo.
To tak samo pytanie, dlaczego nam się udało 4 lata temu?
No, ale dzisiaj jesteśmy tu i teraz.
No tak, ale taki jest sport, że to jest taka pewna sinusoida i raz na górze, raz na dole. Trafione transfery widocznie w Ostrowie, bez względu na to, że można mówić, że nie ma wielkich nazwisk, ale są ludzie dobrani z olbrzymim charakterem i jakby to zafunkcjonowało. Być może też osoba trenera, determinacja tych ludzi, że nie są skazani na porażkę i to być może powoduje, że ten zespół walczy nieustępliwie i pokazuje pazury wielu, wielu zespołom, w tym nam również oczywiście.
Michał Błasiak pyta, jakie wnioski wyciągniemy po tym sezonie?
Jakie wnioski? Wiem, do czego kibice piją, tak możemy powiedzieć, tak?
Ja nie wiem, do czego piją. To jest ogólne pytanie. Jakie wnioski?
Wniosków jest bardzo dużo.
Jakiś generalny wniosek?
Generalny wniosek? Myślę, że nie dam się już na przykład więcej namówić nigdy nikomu na to, żeby zatrudniać zawodnika, który wraca po ciężkiej kontuzji, ale mam zapewnienia, że jest w 100% już zdrowy, bo tak twierdzi trener na przykład kadry danego kraju. I taki trener odbył rozmowy ze sztabem trenerskim i że to będzie na przykład lokomotywa naszego zespołu. Na przykład.
Okej. Szymon Tomczak. Czy dobrze prezes zrobił, że nie zgodził się na jego odejście do Kinga Szczecin? Rozumiem, że to był taki sygnał, że walczymy do końca, że nie odpuszczamy
absolutnie
tego sezonu,
tak.
Ale może było coś finansowo do ugrania.
Zawsze było coś do ugrania finansowo, natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Łatwo się ocenia z klawiatury, ale pamiętajmy o tym, że gdybym oddał Szymona Tomczaka i teraz przegraliśmy mecz z Anwilem, gdzie paradoksalnie Szymon był najlepszym zawodnikiem w naszym zespole, trzeba to powiedzieć.
Wczoraj też dobrze zagrał.
Tak. I przegralibyśmy kolejne 3 czy 4, no to zaraz byłoby...
Z Tomczakiem byśmy nie przegrali.
Tak, i zaraz byłoby, że tak powiem, wylewane pomyje na moją głowę, że dlaczego dałem najlepszego zawodnika.
To chyba nic nowego z tymi pomyjami.
Myślę, że nic nowego, no bo co bym nie zrobił, zawsze jest źle.
No taki jest troszeczkę koszt bycia osobą publiczną i podejmowania decyzji.
Tak jak przegrywamy, to zawsze będę na piedestale i będę odpowiedzialny według kibiców za wszystko. Natomiast ja nie chciałem oddać Szymona Tomczaka, bo po pierwsze włożyliśmy naprawdę bardzo dużo serca i pracy w to, żeby wrócił do zdrowia.
Zresztą on dziękował na konferencji prasowej, bo
tak, tak dziękował.
Dużo
natomiast
było tej cierpliwości.
Natomiast mi się nie podobało podejście agenta, który za 5-12 próbował zmusić mnie i troszeczkę emocjonalnie podchodzić do pewnych rzeczy. Więc uważam, że potrzebujemy Szymona, ponieważ była realna szansa jeszcze na play-in, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli mówimy w kontekście ewentualnych rozmów dalszych, wiem jak to funkcjonuje i wiem, że nikt Szymona by nie zatrudnił w Kingu Szczecin na 3 miesiące czy tam 2, tylko z pewnością byłaby to opcja na kolejny sezon z decyzją po stronie klubu, a więc oznaczałoby to, że definitywnie zamykamy sobie drogę do jakichkolwiek rozmów z Szymonem na przyszły sezon.
Gdyby odszedł, to już by nie wrócił.
Oczywiście, że tak.
Ale teraz rozmawiacie o pozostaniu? Bo ja widzę, że on jest rozczarowany nie tym, że wrócił do gry po kontuzji, bo to trudno się nie cieszyć. Natomiast widzę, że jest wyraźnie taka mowa ciała. To jest moja ocena oczywiście indywidualna. Mowa ciała jest jego takiego, że jest po prostu rozczarowany tym, co ten zespół osiągnął w tym sezonie. Nawet nie swoją postawą, bo był w stosunku do siebie bardzo krytyczny po meczu z Anwilem Włocławek, gdzie był najlepszym zawodnikiem na parkiecie, a powiedział, że popełnił 50 błędów, więc on ma jakby takie podejście mocnego stania na obu nogach i trzeźwej oceny tego, co się dzieje dookoła, ale chyba widzę, że jest rozczarowany.
No dziwne, żeby nie był rozczarowany, jeżeli ma ambicje sportowe, a tego mu na pewno nie można odebrać, to musi być rozczarowany, no bo złość sportowa buzuje po takich właśnie, po takim, a nie innym rezultacie w tej części sezonu i absolutnie jest na boisku, jest częścią tego zespołu, widzi to od środka. Okej, jest samokrytyczny też do siebie, ale widzi też błędy kolegów i błędy całego tego funkcjonowania, co się tam, że tak powiem, wyrabia czasami na parkiecie, bo przyznaję, że czasami też łapie się za głowę i nie wierzę naprawdę, widząc, co się potrafi wyrabiać podczas meczu.
Spójrzmy jeszcze w inne informacje i pytania przede wszystkim, bo to jest chyba najważniejsze. Czy prezes odblokuje zablokowanych na Facebooku?
Prezes nie zajmuje się Facebookiem od
blisko. Kto się zajmuje Facebookiem klubowym? Bo ludzie się tam skarżą, że są poblokowani, jeżeli mają inne zdanie. Rozumiem, że jeżeli się zdarzają jakieś komentarze
absolutnie tak.
Poniżej, że tak powiem, pewnego poziomu kultury, no to tutaj jakby sytuacja jest prosta.
Ale jeżeli idą
zarzut
obraźliwe...
jest taki, że są blokowani ludzie, którzy mają inne zdanie na temat tego, jak ten klub powinien funkcjonować.
Absolutnie jest to nieprawdą. Wielokrotnie o tym mówiłem publicznie. Tak długo, jak ktoś będzie personalnie obrażał, wyzywał publicznie pracowników klubu, zawodników, trenerów, no to może się pożegnać z możliwością komentowania. Komentowanie musi mieć też swój poziom.
Dobrze. Piotr Kawałek pyta, czy zamierza pan się podać do dymisji, natomiast Paweł Basiak od razu ripostuje pod tym postem, z jakiego powodu miałby się pan podawać do dymisji. Więc jest jeden kibic, który, jak rozumiem, domaga się tej dymisji albo spodziewa się jej, a drugi, który broni.
No, byłoby dobre, żeby ten pan...
Piotr Kawałek, tak się podpisał ten
Kawałek,
słuchacz.
Żeby, że tak powiem, uzasadnił swoją tezę, no bo ja nie widzę powodu, dla którego miałbym się podać do dymisji. Moja praca została wykonana w takim, a innym stopniu. No, mogę powiedzieć, że najważniejsze z mojego punktu widzenia na tę chwilę sezonu klub nie ma żadnych zaległości wymagalnych. Co więcej, ma wierzytelności na poziomie kilkuset tysięcy złotych w tej chwili.
Do odzyskania,
kondycja, tak?
Kondycja
niestety finansowa niektórych firm, ze względu na sytuację, która się dzieje na rynku.
Choćby paliw
i tak dalej, nie jest najlepsza.
Ale jest,
to są bardzo trudne historie. Natomiast wszystko funkcjonuje. To, że przegrywamy mecze, no to niestety, proszę mi wybaczyć, ale na niektóre rzeczy nie ma wpływu.
Ale było pytanie o dyrektora sportowego, trochę się po tym prześlignęliśmy, bo ja jakoś jestem przeświadczony, że Robert Jakubiak pełni te role, czy już nie?
Nie pełni takiej funkcji już od kilku lat.
Jakoś tak sobie to wbiłem do głowy. To może jednak powinien być ktoś, kto
będzie... Pewnie, że być może powinien być. Natomiast ja trochę odwrócę to pytanie, panie redaktorze, ponieważ ja wiem, do czego to wszystko tendencyjnie zmierza. Pojawiają się takie zarzuty, dlaczego trenerzy, czy prezes buduje skład. No to już powiedziałem to też wielokrotnie. Mam nadzieję, że wreszcie ci ludzie, którzy ciągle puszczają te puste frazesy, wysłuchają tego dokładnie. Ja nie buduję składu, ja negocjuję finalnie umowy, kontrakty
z agentami.
Ale jak rozumiem,
myśl jest taka, że może jednak w kontekście tego sezonu warto zainwestować w człowieka, który weźmie tę sprawę na klatę i powie tak, to ja proponuję...
No dobrze, tylko wróćmy jeszcze raz do poprzednich sezonów.
Tak.
To jest 8. sezon.
Tak.
Będzie 9. Na te 8 sezonów nie było dyrektora sportowego. Osiągnęliśmy sukcesy w pierwszej lidze, trzecie, drugie, pierwsze miejsce, w ekstraklasie czwarte, szóste, jedenaste,
tak?
I szóste w zeszłym sezonie.
Tak.
Nie było dyrektora sportowego. Cały czas, że tak powiem, schemat budowy składu był tożsamy. I ja rozumiem, że fajnie się mówi, gdyby był dyrektor sportowy, to. Natomiast gdybyśmy dzisiaj byli w pewni playoffów, i wysoko gdzieś tam w tabeli, to nie by o tym nie wspominał.
Ale nie jesteśmy.
Szuka się dziury w całym.
Ale
byliśmy
jesteśmy.
Przez poprzednie lata, więc ja tylko dodam, że oczywiście dyrektor sportowy to nie jest funkcja, którą można, że będzie ktoś wykonywał za darmo, to po pierwsze, to są naprawdę pieniądze na poziomie bliskich wynagrodzeniu trenerów. To jest kolejna osoba na pasku, która jest potrzebna, że tak powiem, którą trzeba uwzględnić w budżecie. To jest osoba, którą prawdopodobnie trzeba wziąć z zewnątrz. Czyli trzeba znowu uwzględnić mieszkanie, samochód i tak dalej, i tak dalej.
Ale jak rozumiem,
a dodam tylko,
proszę bardzo.
Pierwszą propozycję dyrektora sportowego otrzymał ode mnie Mantas Cesnauskis w grudniu 2024 roku,
kiedy rozstaliśmy.
Zaproponowałem mu pozostanie w klubie i objęcie funkcji dyrektora sportowego.
To byłaby dziwna sytuacja, powiem szczerze. Rozumiem podejście Mantasa, rozumiem podejście prezesa, no bo jakby background i zasługi Mantasa dla czarnych są znane, no, krótko mówiąc. Oczywiście. Ale też pewnie byłoby mu ciężko to zostać. Natomiast, jak rozumiem, część kibiców uważa, że gdyby był dyrektor sportowy, to prezes, ta presja na prezesa i odpowiedzialność byłaby mniejsza, no bo jest człowiek, który
ale
firmuje
to. Ale ja też nie mam tej odpowiedzialności i presji na tym, że ja buduję skład.
A może część kibiców uważa, że Czarni to Jankowski?
No ale część kibiców nie rozumie tego, to nic teraz wysłucha, że skład buduje trener z asystentami. Oczywiście, konsultują ze mną, bo poruszamy się w jakimś określonym budżecie. Natomiast to nie ja wybieram nazwiska. Jeżeli mogę powiedzieć o domienionego składu, to chciałem bardzo, żeby w naszym składzie był Kuba Musiał. I to było moje wskazanie, bo chciałem go zostawić ze względów na to, że to właśnie był człowiek, który tu zawsze oddawał serce. Jak się skończyło, to wiemy, ale to jest jakby ode mnie kwestia. Natomiast wszystkie inne nazwiska gdzieś tam pojawiały się z zewnątrz. Co do na przykład Aleksa Stejna.
No właśnie, bo pojawiają się pytanie, jak wygląda sytuacja z powrotem Aleksa Stejna do Czarnych?
Powiem, że rozmowy z Aleksem prowadziłem już, i tu powiem osobiście, bez dyrektora sportowego, bez trenera, ponieważ byłem pewny tego człowieka i pomimo bardzo ciężkiej kontuzji, która przytrafiła mu się ubiegłego roku podczas playoffów, cały czas byłem w kontakcie z, czy przez agenta, czy osobiście. Śledziłem jego najpierw operację, potem całą rehabilitację. Ona była też konsultowana z osobami współpracującymi w klubie, jeśli chodzi o fizjoterapię i tak dalej, i tak dalej. Wiem, na jakim jest etapie, wiem, jak wygląda w tej chwili, i podjąłem takie ryzyko i zaproponowałem mu dołączenie do naszego składu przed kilkoma tygodniami. W takim celu, aby Aleks, że tak powiem, dołączył do zespołu i dokończył swoją rehabilitację, tak to nazwijmy, poprzez wejście w kontakt i możliwość pokonania pewnych barier, które powstają po kontuzjach, szczególnie tak znaczących. Oczywiście z opcją taką, że jeżeli ocena naszego sztabu medycznego będzie w porządku, czy też sportowa ocena, to zostaje u nas na kolejny sezon. I muszę powiedzieć, że dogadaliśmy się i finansowo, i praktycznie pod każdym innym aspektem, natomiast dostaliśmy odmowę. A przyczyny tej odmowy są takie, no, że niestety na to nie mam już najmniejszego wpływu i nie jest to pierwszy raz, i proszę mi wierzyć, i na to nie mam żadnego wpływu i trudno tu konkurować z innymi zespołami. I często słyszę, dlaczego u nas zawodnicy nie dostają 2-3 lata i tak dalej. No niestety, żona Aleksa Stejna powiedziała, że nie zostanie w tym mieście. Jest dla niej nieodpowiednie, za małe i nie podobało jej się tutaj, jak przebywała przez ostatnie 10 miesięcy, i nie chce tu wracać. I Aleks poinformował o tym mnie osobiście, że taka jest, a nie inna decyzja rodzinna i że bardzo dziękuję za złożoną propozycję, ale będzie szukał sobie.
Czyli
Aleks
Stein do Słupska nie wróci.
Taka była nasza rozmowa przed dwoma tygodniami.
Pytanie od jednego z kibiców. Dlaczego klub nie uznaje barw niebiesko-czarno-czerwonych, tylko czarno-czerwone i wraca do niebieskiego, gdy trzeba zapełnić halę? To jest pytanie, które przeczytałem.
Bardzo dobrze, że pan redaktor o to pyta. Ten temat też powraca przez lata. To ja muszę niestety sięgnąć pamięcią wstecz o kolejne już 8-9 lat bodajże, kiedy klub, poprzednia organizacja pod wodzą prezesa Twardowskiego upadał, tak to nazwijmy, finansowo się rozsypał w drobny mak po takich czy innych incydentach. I wrócimy do tego, że na bazie naszego Stowarzyszenia Młodzieżowego powstała pierwsza liga, już idąc skrótowo, bo to cała była droga organizacyjna, którą udało się pokonać i dojść do tego celu, te dzikie karty i tak dalej, i tak dalej. I szanowni państwo, w trzecim sezonie pierwszej ligi, podczas playoffów o awans do ekstraklasy, dostaliśmy roszczenie do klubu na kwoty opierające, sumując z odsetkami ze wszystkim łącznie, blisko 2 miliony złotych. Roszczenia dotyczyły, te roszczenia to były od byłych zawodników, kilka nazwisk nie chcę wymieniać, byłego trenera i tam jeszcze jakichś innych osób, jako taki, można powiedzieć, pozew zbiorowy. Dostaliśmy to do wiadomości, to poszło wszystko do FIBY. I w tym, że tak powiem, piśmie do FIBY, tak to nazwijmy, zarzucano nam, że jesteśmy organizacją, która przejęła schedę sportową.
I w związku z tym powinna zapłacić.
Powinna zapłacić im te pieniążki.
I cała rzecz polega na barwach klubowych?
I już do tego zmierzam. Ja miałem taką wiedzę, jak ta organizacja powstawała, że z punktu widzenia sportowego, najważniejsze w dziedziczeniu sportowym, tak to nazwijmy, w tej sukcesji, są barwy, maskotka i tak dalej, i tak dalej. I zdecydowaliśmy się wtedy na taki krok, a nie inny, bo właśnie przewidywałem, że coś takiego może się wydarzyć. I też byłem bardzo zaskoczony, że wśród całej argumentacji, powstania organizacji, numeru KRS, tego, że istnieliśmy na rynku 20 lat, tak dalej, tak dalej. W rozpatrzeniu FIBY, naszego odpowiedzi na tą skargę, na 15 stron papieru A4, właściwie były tylko dwa aspekty, na podstawie których FIBA nie uznała naszego następstwa sportowego, czym samym otworzyła nam drogę do ekstraklasy, jak się okazało miesiąc później, i do w ogóle egzystencji tego klubu, bo taka kwota i takie roszczenia na pewno by nas, że tak powiem, wyłączyły z jakiejkolwiek możliwości egzystencji. I te dwa zarzuty to były, że nie jesteśmy następcą sportowym tamtej organizacji, ponieważ nie mamy maskotki w postaci pantery i nie mamy koloru niebieskiego w swoich barwach. Więc to jest rzecz, z której jestem bardzo zadowolony finalnie, bo gdybyśmy tego kroku nie zrobili, myślę, że dzisiaj byśmy nie rozmawiali o tym, że...
Myślę, że dzisiaj byśmy,
panie redaktorze, nie rozmawiali o tym, że przegraliśmy wczoraj mecz.
Myślę, że tak, bo nie byłoby o czym. Natomiast, jak rozumiem, ten niebieski akcent pojawia się przez przypadek?
Ten akcent niebieski pojawia się przede wszystkim wprowadzany jest przez kibiców. Nie mogę tego zabronić.
Czyli
natomiast
wy
oficjalnie,
tego nie
jak spojrzymy na nasze grafiki, ja nie przypominam sobie, żeby niebieski gdzieś pojawiał.
Czyli rozumiem, że jeżeli tam coś się pojawiło, to nie należy tego utożsamiać z tym klubem, tak? Czy panu nie jest trochę żal, że w Stali Ostrów Nikodem Czoska gra, a w Czarnych Jan Pluta, który się pokazał raz czy drugi, ma absolutnie marginalną rolę?
Czy nie jest mi żal? Pewnie, że jest mi żal, tym bardziej, że Nikodema Czoska znam kilkanaście lat, bo pamiętam, jak jeszcze robiłem z moim synem przeciwko mojemu synowi na parkiecie, będąc w młodzieżowej grupie Trefla Sopot. Znam go naprawdę.
Bo ja rozumiem, że trener nie chce ryzykować młodym graczem, bo chce wygrywać.
Nie wiem, co jest trener. Ja nie jestem trenerem, ja jestem prezesem klubu. Ja nie mogę narzucić trenerowi, kim ma grać. To jest bardzo... To trzeba zrozumieć, że to nie jest moja rola. Trener dysponuje składem w postaci w tej chwili 12 zawodników, tak? Cezary Rabowski i Jan Pluta.
No ma komfort.
Ma komfort, okej, ale co chwilę coś się dzieje, więc tego komfortu brakuje. To tak wypadał Szymon Tomczak czy inni zawodnicy. Natomiast to naprawdę jest jego decyzja, kto pojawia się w tej rotacji. I to był ten trener poprzedni. Ja oczywiście rozmawiam z trenerem, ja pytam. Natomiast on mi mówi, musi być cierpliwy, będzie taki moment, dostanie swoją szansę, taką czy inną. Jeżeli w ocenie trenera nie ma dla tego minut, muszę to przyjąć do wiadomości.
Okej. I musimy kończyć, jeszcze jedno pytanie. Czy koszulka Mantasa Czesnowskisa powinna zostać zastrzeżona z numerem i zawisnąć pod kopułą hali Gryfia?
Może tak, natomiast pod kopułą hali Gryfia znów wracamy do tego naszego obiektu nieszczęsnego i...
Ale to jest inwestycja władz miasta, a nie klubu.
No natomiast to inwestycja władz miasta, jeśli chodzi o halę, my to mamy problemy naprawdę z każdą rzeczą.
Ale co, jeżeli Czarni się utrzymają, rozumiem, i wygrają 10 spotkań, bo tak jest chyba oczekiwanie w tym sezonie, no to Gryfia będzie dopuszczona w przyszłym sezonie, czy nie?
Pewnie w przyszłym sezonie na pewno jeszcze tak.
A potem?
A potem zobaczymy. To już też znowu nie jest pytanie do mnie. No, nic tutaj więcej nie mogę zrobić. Naprawdę władzami miasta rozmawiałem już wielokrotnie, mówiąc o tym, jakie są oczekiwania i co się dzieje i tak dalej. Ale to nie jest do mnie pytanie. Widzimy, co się dzieje. Słyszę, powstały jakieś komisje, jedna, druga, jakieś grunty szykowane są, było kilka koncepcji. To wszystko się dzieje, natomiast czas leci nieubłagalnie. I ja też dodam jeszcze do tego wszystkiego, że ta nowa hala to nie tylko jest to, że spełnimy wymogi, które zaczyna nakładać PLK na kluby grające w Ekstraklasie, ale przede wszystkim uzyskałem możliwość zupełnie innej przestrzeni medialnej, marketingowej i też komfortu dla kibiców i całego zaplecza. Bo to jest coś, co ciągle mnie gdzieś tam kuje w sercu.
Myślę, że wszystkich to kuje, a ja muszę to brutalnie przerwać, bo mieliśmy zaraz 20 minut, gadamy już 29, to możemy się tak umówić, że za kilka tygodni spotkamy się ponownie i jak będzie nowa jakaś liczba pytań do prezesa, to myślę, że my będziemy mieli więcej czasu wtedy jeszcze.
Jak będziemy już być może po sezonie, tak? Rozumiem? O to
nie, może być nawet wcześniej, przecież mamy jeszcze te kilka tygodni, myślę, że warto jeszcze kibiców zachęcać, żeby przychodzili na mecze.
Zawsze, panie redaktorze, i ja jeszcze raz powtórzę, postawiłem przed zespołem zadanie, które niestety nie wychodzi po wczorajszym meczu, można tak powiedzieć, ale mój przekaz był jasny do nich i do trenera. Pożegnajmy ten sezon z przytupem, a nie w stylu, jakiego nie chcemy oglądać, bo naprawdę mi też jest ciężko, ja też nie mogę czasami patrzeć na sposób gry i czasami odwracam głowę, albo po prostu nie oglądam meczu, tak jak w dniu wczorajszym. Miałem swoją koszykówkę w tym czasie, a zdrowie moje też jest bardzo istotne.
Michał Jankowski, prezes Energa Czarnych Słupsk, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Sport w Słupsku i nie tylko.